Dialog sportowy.
Halo, halo, witam Państwa serdecznie. Tutaj audycja Sportowy Dialog. I zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiejsza audycja będzie przebiegać dość nietypowo. Ze mną w studiu
Paula Dąbrowska
oraz Karol Drzewicki.
Oraz nasz tajemniczy gość, którego tożsamość ujawnimy właściwie nieco później. A najpierw mały skrót wydarzeń z tego i z poprzedniego tygodnia, skrót wydarzeń sportowych. Mianowicie 1 maja odbyły się derby Szczypiorniaka, jeżeli tak mogę powiedzieć, derby piłki ręcznej w Trójmieście. Wybrzeże Gdańsk pokonało w tym spotkaniu Arkę Gdynia 30-29 i po wyniku widać, że Wybrzeże dalej wiedzie prym wśród szczypiorniakowskich, że tak powiem, zespołów w Trójmieście. Z innych zagadnień dotyczących piłki ręcznej to ogólnokrajowy nasz potentat PGE Wiwy Kielce awansowało do Final Four Ligi Mistrzów po zwycięstwie w swoim domowym mieście w Kielcach 34-24 z drużyną PSŻ, czyli prawdopodobnie najbogatszym klubem handbalowym na świecie. Przyszedł rewanż w minioną niedzielę, kiedy to Kielce niestety przegrały 26-35, jednak przewaga bramkowa z pierwszego spotkania pozwoliła im na awans do, tak jak wspomniałem, Final Four. I po dzisiejszym losowaniu wiemy już, że 1 czerwca w półfinale zespół kielecki zagra z węgierską drużyną Veszprém. Z innych informacji, snooker, Judd Trump nowym snookerowym mistrzem świata, w finale pokonał Johna Higginsa i zasłużenie sięgnął po upragniony tytuł. Na zakończenie myślę, że coś dla wiernych kibiców, ale nie tylko, motoryzacji Formuły 1. Do łask wraca legendarny komentator sportowy Andrzej Borowczyk, który w duecie z Mikołajem Sokołem będzie od tego tygodnia, od tego weekendu komentował wyścigi oraz kwalifikacje oraz treningi na antenie pewnej stacji z jedenastką. A teraz myślę, że jest odpowiedni czas na ujawnienie tożsamości naszego gościa. Może powiem kilka liczb. 202 cm wzrostu, 89 kg oraz zasięg w ataku wynoszący bardzo ładną liczbę 353 cm. Przed Państwem Polak, niech nie zwiedzie Państwa nazwisko.
Patryk Niemiec, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Cię Patryku. I przechodzimy do meritum. Rozpoczynamy to, co zapowiadaliśmy.
Rozpoczynamy to, co zapowiadaliśmy. 202 cm wzrostu, więc czuję się tutaj w towarzystwie w końcu spełniony, że nie jestem tutaj sam z tym wzrostem w tym studiu w końcu. Pewnie od dzieciństwa rodzice, czy to wujkowie, czy ciocie pewnie ci mówili, no to idź, zacznij grać tą koszykówkę, siatkówkę. Pewnie tak było.
Nie, raczej nie. Sam pragnąłem grać w jakieś sporty zespołowe, zaczynałem od pływania, ale jednak indywidualne to nie dla mnie.
No właśnie, zacząłeś od pływania, ale to było takie spontaniczne, czy jednak ktoś cię na początku namawiał?
To było spontaniczne. Idąc do podstawówki, miałem do wyboru klasę teatralną, zwykłą lub pływacką, więc nie miałem żadnego wyboru, wziąłem pływacką i tak zostałem przez 6 lat.
Później, z tego co wiem, trener Tomasz Siemaszko namówił ciebie na przejście do klasy siatkarskiej. Czy tak z uporem bardziej podchodziłeś do tego, czy jednak z większą chęcią?
Tak, dokładnie. Walczyłem z myślami, bo chciałem zostać i przy pływaniu, gdzie w miarę dobrze mi szło, ale bardzo nudziło mi się to pływanie od ściany do ściany i ciągle w tej wodzie chlor, oczy szczypią, także trener Tomasz Siemaszko przyjeżdżał do mnie do domu i namawiał mnie na tą siatkówkę, mówił, że z takim wzrostem wiele mogę osiągnąć. Dałem się namówić i spróbowałem swoich sił.
A jakim stylem pływałeś?
Głównie dowolnym.
No dowolnym, no to te też kiedyś próbowałem, ale jakoś tam mi nie szło. No i te twoje początki w siatkówce, z tego co pamiętam, na początku byłeś rozgrywającym, ale tak dobrze ci szło, czy nie za bardzo, skoro nie jesteś na tej pozycji?
Dokładnie, na samym początku zaczynałem jako rozgrywający przez pół roku. Czasami było bardzo śmiesznie, jak na stojąco potrafiłem kiwnąć piłkę nad siatką, ale poziom szedł coraz bardziej w górę, dało się zauważyć, że to nie będzie dla mnie pozycja.
A rozmyślałeś na początku jakąś inną pozycję, swoją ulubioną, czy wiedziałeś, że po prostu trzeba odbijać piłkę?
Na początku to w sumie była trochę zabawa, odbijanie piłki, więc na czym się dało, na tym próbowałem, a że wyszło środkowy, to myślę, że kwestia przypadku.
Jak zareagowałeś na to, kiedy w końcu ktoś się tobą zainteresował, żeby pójść wyżej?
To było w trzeciej klasie gimnazjum na turnieju Nadziei Olimpijskich w Spale, gdy dostałem powołanie do szerokiej kadry młodzieżowej, z której był nabór do szkoły mistrzostwa sportowego w Spale. Nie traktowałem tego poważnie. Myślałem, że to po prostu kolejna przygoda z siatkówką i nie brałem, no tak jak mówię, nie brałem tego na poważnie.
A później przyszły powołania do reprezentacji kadetów, no i to już musiało u ciebie jakoś wywołać jakiś lekki szok.
Dokładnie. W pierwszej klasie liceum jeździliśmy na turnieje już reprezentacyjne, gdzie występowałem w pierwszej szóstce. Już zaczynałem myśleć o tym poważnie, choć nadal poziom, no to był poziom jeszcze juniorski, więc nie można tam myśleć, że się nie wiadomo co osiągnie, bo to jest jednak, zaczynamy od takiego, jeszcze się wszystkiego uczymy. To nie jest jeszcze, to nie jest przesądzone, że jeśli nie gramy, bądź gramy w pierwszym, w pierwszej szóstce, w tak młodym wieku, to nie jest nic przesądzone o przyszłości.
No wiadomo, no, o tą przyszłość trzeba przede wszystkim zawalczyć, ale ty musiałeś dużo jeździć. Jesteś z Kędzierzyna Koźla, a jeździłeś między Jastrzębskim Zdrojem a Spałą. No jednak te kilometry tam w młodości mogły trochę uwłaczać.
Tak, to prawda. Mój tata wtedy natrzaskał bardzo dużo kilometrów. Ponieważ przyjeżdżał do mnie i do Spały i zawoził mnie do Jastrzębskiego Węgla lub do domu, jeśli mieliśmy parę dni wolnego więcej, bo czasy w Spale to głównie się żyje w tym lesie od poniedziałku do piątku, sobota mecz, niedziela jest wolny jeden dzień, więc jak ktoś mieszka trochę dalej, to nie ma szans jechać do domu.
Czyli bardziej w takim trybie turnusowym niż treningowym byłeś.
Dokładnie.
No ale w tej Spale później zaczęło ci iść tak dobrze, że w końcu jednak zaczęło się tobą interesować jakby inne zespoły, ale czy brałeś się tak na poważnie, czy od razu myślałeś o tym, że kiedyś będzie ten moment, w którym staniesz w tej plus lidze?
Nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, aż do końca trzeciej klasy liceum, gdy zainteresował się mną Trefl Gdańsk. I dopiero wtedy, gdy przyjechałem tutaj na treningi otwarte, zdałem sobie sprawę z tego, że to może być moja kariera, to może być coś, czym będę się zajmował.
No tak, ale od razu bardziej interesowało cię to, że zainteresował się tobą jakby trener Anastazji, czy bardziej cię interesowało to na początku, że będziesz mógł w ogóle obcować z zawodnikami, których jesteś w stanie się więcej nauczyć?
To, że zainteresował się mną trener Anastazji, było dla mnie wielkim zaszczytem i szokiem i nie dotarło jeszcze wtedy do mnie, że będę grał w tym zespole i obcował tutaj z chłopakami, poznam ich jako kolegów, to były dla mnie wzory, które oglądałem w telewizji i nie sądziłem, że będę mógł nazwać ich swoimi kolegami i przebywać z nimi codziennie.
A wcześniej w Spale poznawałeś też innych współzawodników, spotykasz ich jeszcze jakoś tak sobie jeździcie pogrywać?
Prawie cała moja klasa, którą przebywałem 3 lata w Spale, aktualnie gra w plus lidze, także na każdym wyjeździe mam w każdej drużynie jakiegoś znajomego, więc co chwilę mamy ze sobą kontakt i rozmawiamy.
No jak wiadomo, plus liga to jest miejsce, gdzie raczej się wszyscy spotykają tam, gdzie byli w młodości. Teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną. Po niej Paula porozmawia o tym, jakie były początki twoje w Treflu Gdańsk, Linkin Park, Numb.
So faithless, lost under the surface.
Patryk Niemiec jest naszym dzisiejszym gościem, a ja będę miała tą największą, najcudowniejszą i najlepszą przyjemność porozmawiać z Patrykiem o tym, jak to było w Treflu Gdańsk na samym początku. Pamiętasz swój pierwszy trening?
Pamiętam bardzo dobrze. Miałem nie brać w nim jeszcze udziału. Nie przyszedłem na niego przygotowany, ponieważ wróciłem po kadrze. Jednak trener Anastazji powiedział, że skoro już jestem, to już w butach takich wyjściowych mogę zostać i podbijałem tylko w parach i zostałem do końca treningu.
Miałeś bardzo takie przyjemne towarzystwo, bo tu był Paszycki, Gawryszewski i Grzyb i ty, Patryk Niemiec. To takie naprawdę doborowe towarzystwo podczas treningu. Ja bym naprawdę nie pożałowała. Ja bym bardzo chciała w takim towarzystwie trenować.
Ja też bym bardzo chciał i udało się to osiągnąć. Chłopaki bardzo byli przyjaźnie nastawieni i bardzo dużo mi pomagali, więc czego chcieć więcej? Trzech bardzo doświadczonych zawodników, bardzo dobrych. Dużo się od nich nauczyłem.
Gawryszewski w jednym z wywiadów, takich dosyć starszych, wspomniał, że Patryk Niemiec mi kiedyś zastąpi. Gawryszewski odchodzi, Niemiec zaczyna grać. Wywróżył ci karierę?
Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie mi to oceniać, ale nie wiem, co mam powiedzieć.
Bo patrząc na porządek twój w Treflu, to jednak mamy czterech super środkowych. I naprawdę ciężko jest coś pokazać więcej, bo jednak macie w sumie głównie treningi, ale AA w ciebie wierzył, wpuszczał ciebie głównie na zagrywkę, potem na takie powoli wpuszczanie ciebie w środek. Czyli wynika z tego, że obyłeś się od samego początku z klubem, zacząłeś potem grać i wskoczyłeś do pierwszej szóstki.
Początki były bardzo ciężkie. Byłem bardzo zestresowany tym, że trenuję z pierwszym zespołem i szło mi nie najlepiej. Byłem też, wspomagałem też wtedy drugą ligę, gdzie nabierałem więcej w sumie doświadczenia, bo tak jak mówiliśmy, nie grałem w tych meczach plusligowych w pierwszym roku, tylko wspomagałem na zagrywce, na której bardzo dobrze mi szło, gdzie byłem pod wrażeniem, nawet trochę asów chyba porobiłem. Nie jestem pewny, czy w tym
sporo pierwszym... asów było w pierwszym sezonie, bo jednak masz takiego dosyć kąśliwego tego plocika,
tak
nie ukrywajmy
mówię, ale...
tego.
No, nie chcę.
Ja bym nie przyjęła, więc na szczęście na pewno ja bym nie przyjęła tego twojego porcika. Ale patrząc na to, ten pierwszy sezon, który w sumie spędziłeś z drugim zespołem, na pewno dał ci wiele lekcji i wiele jakby nowych zasad gry w takim klubie jakby plusligowym. Ale później mamy kolejny sezon, w którym grasz na przykład cały mecz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. I w tym momencie jest takie pewnie, ja bym przynajmniej tak miała takie wow. Jestem ja, przeciwko mnie jest Zaksa, która jest klubem naprawdę dosyć takim fajnym, potężnym i mogę przeciwko nim pokazać siebie i swoje możliwości.
To prawda. Myślałem o tym, że trener Andrea wprowadzi mnie na boisko, gdzie będziemy mieli już pewną wygraną, pewną pozycję w tabeli, gdzie nie będzie już jakoś bardzo zależało na punktach, które już nic nie zmienią. A tu przychodzi spotkanie z Zaksu Kędzierzyn-Koźle, gdzie mecz jest bardzo ważny, na bardzo wysokim poziomie i dostaje szansę. To jest coś niesamowitego.
Czyli w tym momencie twoim najważniejszym meczem w tamtych latach może być mecz z Zaksą?
Myślę,
czy masz
że
jeszcze
tak.
Jakiś taki inny, który naprawdę tak wspominasz dosyć może nie mile, ale był dla ciebie bardzo ważnym meczem?
Mile wspominam i też bardzo ważnym meczem był mecz w Bielsko-Białej, gdzie udało mi się zdobyć statuetkę MVP. Pierwszą i mam nadzieję, że nie ostatnią.
Na pewno nie ostatnią, patrząc na to, jak aktualnie grasz, ale o tym z tobą później porozmawia Michał Mieczkowski. Natomiast drugi twój sezon w Treflu i przychodzi Piotr Nowakowski. Zabiera ci numerek. Jak mogłeś, Piotrze, zabrać numerek? Bo przypomnijmy, że Patryk wcześniej grał z numerem 1, a potem grał z numerem 9. Przychodzi Piotr i Patryk traci numerek.
To
przykro
prawda,
ci było.
Ale...
Mi byłoby przykro.
Ale to też nie było tak. Ja zostałem zapytany o to, czy ustąpię u numerka. To też nie było, że ja nie zostałem o tym poinformowany, ale ja bardzo chętnie ustąpiłem swój numerek. 9 mi się jakoś bardziej podoba.
Miły kolega z ciebie po prostu.
Dokładnie.
I w tym momencie masz Nowakowskiego, McDonnella i Grzyba i znowu doborowe towarzystwo i ty. Jakie to jest uczucie grać z takim towarzystwem, bo ja bym chciała sobie to wyobrazić i tak patrzę, że troszkę ci zazdroszczę. I w sumie to jest takie dosyć fajne pewnie doświadczenie, jak przychodzi mistrz świata, w sumie już dwukrotny mistrz świata. I możesz z nim normalnie cześć, piąteczkę przybić, wypić kawkę, potrenować, poatakować. To jest na pewno coś, co zostaje w pamięci młodego chłopaka, który chciał zawsze coś w życiu osiągnąć.
Dokładnie, zostaje w pamięci, zwłaszcza jak na treningu chociaż uda mi się dotknąć go w bloku. To jest coś niesamowitego naprawdę, ponieważ jest naprawdę wielkim czarodziejem w ataku. I jak uda mi się chociaż musnąć tą piłkę, to już jest coś.
Ale też pamiętajmy, że blokowałeś takich zawodników jak na przykład właśnie Maciej Muzej w meczu z Jastrzębskim Węglem. Na taką akcję znalazłam, że zablokowałeś Maćka Muzeja, więc...
To ja bym musiał to zobaczyć, bo nie wierzę.
To trzeba gdzieś znaleźć, gdzieś to widziałam, ale jednak tak zapytam się, mówisz w sumie prywatnie. Największy twój blok podczas tej pierwszej kariery, który pamiętasz. Pamiętasz, kogo najbardziej zablokowałeś? Czy...
Mówimy o na przełomie tych 3 lat?
Ogólnie w sumie, możesz powiedzieć. Bo pamiętajmy, że jednak dla środkowego bloki są najważniejsze, w sumie takie najbardziej efektowne.
Andersona zablokowałem w Kazaniu.
O, to już tak.
Ale na podwójnym bloku, nie na pojedynczym, także no.
No ale podwójny to już zawsze coś.
Ale to ja dotknąłem piłkę, to się
to
liczy?
Ty dotknąłeś, tak, to się bardzo liczy nawet.
To jest to.
A spodziewałeś się tego, jak grałeś w treflu, że właśnie zablokujesz kiedyś Andersona?
Nie myślałem nawet o tym, że będę grał po przeciwnej stronie siatki, więc co dopiero myśleć o tym, żeby go zablokować.
Ale patrząc na wasz poprzedni sezon, w którym zajęliście 3. miejsce, to myślę, że mogłeś tego spokojnie się spodziewać, że zagracie może w końcu coś z kimś, kto jest faktycznie taką większą gwiazdą niż PGS Krabochatów czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle. A że akurat trafiło na Zenit Kazań.
Nie myślałem o tym wtedy naprawdę. Wiedziałem, że będziemy grać w Lidze Mistrzów, ale że zmierzymy się z takimi zespołami, to naprawdę nie przychodziło mi to do głowy.
To teraz tyle ode mnie i posłuchajmy zaraz piosenki Aerosmith, a po krótkiej przerwie muzycznej będzie Michał Mieczkowski i nasza sonda, którą zrobiliśmy z zawodnikami Trefla.
tym bloku podsumujemy już zakończony sezon siatkarski Plus Ligi i dlatego najpierw posłuchamy, co, jak podsumował ten sezon rozgrywający Trefla Gdańsk Michał Kozłowski.
Były zloty i upadki. Można powiedzieć, że takim zlotem była Liga Mistrzów, upadkiem była gra w lidze. A szkoda, bo akurat mieliśmy drużynę, wydaje mi się, na zdecydowanie lepsze miejsce niż to dziewiąte. Ja tak po cichu liczyłem, że może udałoby się awansować do szóstki. Taki był przynajmniej mój taki osobisty cel. Aczkolwiek z drugiej strony nie spodziewałem się, że awansujemy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ale jeżeli miałbym wybrać, co jest lepsze, to chyba ten ćwierćfinał Ligi Mistrzów i o mały włos, co nie awans do półfinału. Także z jednej strony, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, jest wielka radość, że udało się zagrać naprawdę kilka bardzo dobrych meczów, a z drugiej strony jest jednak wielki smutek, bo było naprawdę bardzo blisko.
Powinniśmy wyciągnąć z tego lekcję dla nas, dla młodych zawodników, bo taki sezon na pewno dużo uczy, bo mieliśmy dużo fajnych momentów i dużo tych słabszych momentów. Gorzej w tym roku nam szło w lidze, za to nikt się nie spodziewał, my w sumie pewnie też nie, że lepiej nam szło w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów mało brakowało, żebyśmy się zakwalifikowali dalej, czego na pewno będziemy żałować. W lidze też na pewno, nie wiem, że kibice oczekiwali więcej, my od siebie też na pewno więcej, no ale nie zawsze da się. Na pewno robiliśmy wszystko, żeby osiągnąć jak najwyższy cel, ale nie zawsze się udaje tak, jakbyśmy chcieli. Fajny jest teraz koniec sezonu, będzie można odpocząć, pomyśleć nad nowym sezonem, ale na pewno ten sezon nauczył nas pokory i takiego dużego doświadczenia na pewno też nam dał jako młodym zawodnikom, więc ten sezon mnie nauczył.
Mogliśmy jeszcze usłyszeć oczywiście Szymona Jakubiszaka, również gracza Trefla. Więc podsumowujemy sezon. Może najpierw bardziej drużynowo. Dziewiąte miejsce na koniec. Patryk, myślisz, że to jest rozczarowanie po ubiegłym sezonie, w którym zajęliście miejsce na podium, miejsce trzecie?
Myślę, że nie. Mieliśmy całkiem inną drużynę, inny skład niż w poprzednim sezonie. Dużo zawodników, którzy, tak jak ja, pierwszy raz grali cały sezon w wyjściowej szóstce. I myślę, że to nabraliśmy bardzo dużo doświadczenia i to było dla nas właśnie lekcja, nauka. I myślę, że dziewiąte miejsce całkiem nieźle. Mogło być zawsze gorzej, oczywiście mogło być lepiej, ale nie jest źle.
To prawda, w porównaniu do poprzedniego sezonu mieliście no, całkiem zmieniony skład, co jednak, jak powiedziałeś, nie było aż tak widoczne, ponieważ wasza przygoda w Lidze Mistrzów dostarczyła nam na pewno bardzo wielu pozytywnych emocji, ale o tym później. Osobiście najtrudniejszy mecz ligowy w tym sezonie, gdybyś miał wybrać spośród tych, które się rozegrały?
Myślę, że jeden z trudniejszych meczów to na przykład z Asekoresowią Rzeszów, która miała ciężki początek i nie wiedzieliśmy, czego możemy się po nich spodziewać.
Oczywiście mówisz o tym pierwszym meczu, tak? Granym w Gdańsku, czy mylę się?
Dokładnie.
A najłatwiejszy? Najłatwiejszy mecz, w którym grał ci się najlepiej? Czułeś się najlepiej?
Ciężko powiedzieć, który mecz był najłatwiejszy. Myślę, że nie ma takiego meczu. Do każdego przygotowujemy się bardzo poważnie, do tego podchodzimy i nie ma mowy o łatwym meczu w tym sezonie.
Pozwoliłem sobie zerknąć w twoje te sezonowe, że tak powiem, statystyki i wywnioskowałem z nich, że można stwierdzić, że leżą ci mecze z najlepszymi, chociażby Skra, Zaksa czy Jastrzębski Węgiel. W meczach z nimi punktowałeś naprawdę, w większości meczów punktowałeś aż dwucyfrowo.
To miło mi to słyszeć. Ja nie zaglądałem statystyki, nie śledzę ich, także nie wiem. Może jakaś większa motywacja jest na te drużyny, że tak powiem, topowe. Nie wiem, czym to może być spowodowane.
No, myślę, że to po prostu pokazuje, że potrafisz grać pod presją, co pokazała również Liga Mistrzów. Mówi się o tobie, przynajmniej tak słyszałem, że masz bardzo dobrą zagrywkę, tylko raptem 13% w ciągu całego sezonu zostało zepsutych tych zagrywek, a co 20 zagrywka kończyła się asem. Możesz powiedzieć o sobie, że zagrywkę masz opanowaną bardzo dobrze lub nawet do perfekcji, bo Paula nie może się na przykład się ciebie nachwalić tutaj w kuluarach i cały czas nam opowiada, jaką to masz rewelacyjną zagrywkę.
Nie wiem, czy jest taka świetna. No, tak jak wychodzi z tych statystyk, staram się po prostu ją przebijać na drugą stronę i za dużo nie psuć, żeby nie dawać drużynie przeciwnej punktów, a że, nie wiem, ciężko ją przyjąć, to Nie wiem, czym to może być spowodowane. Może mam jakąś dziwnie ułożoną rękę, dziwnie ułożoną dłoń.
No tak, tak oczywiście może się również zdarzyć. Średnia 7 punktów na jeden mecz, łącznie 149 w tym sezonie. Myślisz, że to jest całkiem dobry wynik, jak na ciebie? Czy jesteś tym lekko przynajmniej zaniepokojony lub jesteś...
Jestem z tego zadowolony, jednak wiem, że może być lepiej, że to jeszcze nie jest ten poziom, na którym chciałbym zostać. Chciałbym pójść trochę wyżej i się jeszcze bardziej rozwinąć.
Myślę, że z plus ligi to na tyle Liga Mistrzów, bo Liga Mistrzów myślę, że w tym sezonie dostarczyła, tak jak już powiedziałem, kibicom, ale i wam jako zawodnikom Trefla wielu wręcz genialnych chwil niezapomnianych. No, wspomnijmy chociażby ten rewelacyjny, niestety przegrany, ale po bardzo zaciekłej walce dwumecz z Zenitem. W Lidze Mistrzów zdobyłeś ponad 71 punktów dokładnie. Średnia 9 na mecz to wyżej, więcej niż w lidze. Lepiej ci się grało właśnie w Lidze Mistrzów czy w polskiej lidze? Bo ciężko jest to porównywać, a wiem, że tak jak powiedziałeś, kiedyś pytałem się ciebie po meczu bodajże z Zawierciem, powiedziałeś, że Ligę Mistrzów traktujecie jak trening. Myślisz, że to, że podchodziliście do tego ze mniejszą presją, miało wpływ na to, że właśnie w Lidze Mistrzów prezentowaliście się tak, a nie inaczej?
Myślę, że tak. Myślę, że to miało największy wpływ w grze, którą pokazywaliśmy, że ta presja tych punktów, gdzie w tabeli było ciasno, może gdzieś siedziała nam z tyłu głowy i nie mogliśmy jakoś się przebić przez tą barierę. A Liga Mistrzów, myślę, że Polska w nas nie wierzyła za bardzo, cała Polska, że możemy cokolwiek w tej Lidze Mistrzów osiągnąć, wyjść z grupy, a tu wychodzimy z grupy i prawie ogrywamy Kazań, który właśnie jest w finale, to duże zaskoczenie i nawet z nim wygraliśmy mecz przecież, także tylko niestety ten nieszczęsny złoty set zaważył na wyjściu do półfinałów.
No przypomnijmy, że ten mecz nie układał wam się po myśli, chociażby kontuzja Michała Kozłowskiego, która myślę miała znaczący wpływ na przebieg reszty meczu. Rozmawiając tutaj wcześniej, powiedziałeś, że twoim marzeniem było zagrać przeciw Andersonowi i jest udokumentowane, że grałeś przeciw niemu, nawet próbowałeś go skutecznie blokować. Jakie to jest uczucie grać z taką gwiazdą, taką międzynarodową gwiazdą?
No na pewno niezapomniane i niesamowite. Kogoś, o kim się tylko słyszy, że jest prawie że legendą siatkówki, to jest coś niesamowitego móc grać przeciwko niemu, zagrywać, blokować go, także no niezapomniane chwile.
Skoro już jesteśmy przy Andersonie, to skupmy się jeszcze na meczu z Zenitem. Łącznie zdobyłeś w dwumeczu 21 punktów. Zwłaszcza chciałbym się skupić na meczu domowym, gdyż myślę, że ten mecz był jednym z twoich najlepszych w karierze, co potwierdzają właśnie statystyki. 13 punktów, 4 bloki punktowe i 3 asy serwisowe. Podzielasz moją opinię, że to jest jeden z lepszych, lepiej zagranych meczów twoich do tej pory, jeszcze z takim przeciwnikiem?
Myślę, że tak. I mecz u nas domowy, i mecz w Kazaniu, gdzie w obydwu meczach czułem się bardzo dobrze. Myślę, że to jest taki jeden z lepszych meczów w mojej karierze. Zdobyć tyle punktów przeciwko tak dobrej drużynie, to naprawdę cieszę się z tego.
Cieszysz się z tego i trzeba było mieć jakieś umiejętności, tak? Pokazywać jakiś poziom, żeby zdobyć właśnie tyle punktów, ile ty zdobyłeś. Dobrze, to teraz aktywuję, że tak powiem, moich wingmanów, używając zwrotów chociażby z Formuły 1. I poproszę was o rozpoczęcie podsumowywania ogólnego sezonu Plus Ligi 2018-2019.
Mi jest trochę przykro, tak nawet bardzo, że te mecze skończyły się w sumie tak szybko. Szczególnie szkoda było mi Zawiercia, mojego ulubionego zespołu, czyli Aluron Virtu Warta Zawiercie. Uprzedziłam cię, Michał.
Właśnie chciałem się spytać o ten pierwszy człon nazwy, ale właśnie
szkoda mi było, bo prawie wygrali z Zaksą i pokazali, że w sumie trzeba mieć wielkiego składu, żeby coś osiągnąć. Natomiast Zaksa cały sezon grała stabilnie i na to zasłużyła, by wygrać w tym finale.
No moim zdaniem ten sezon jakby No, sam finisz, pierwsze dwa miejsca jakby mnie nie dziwią po całym sezonie zasadniczym. No jednak te czwarte, piąte miejsce, przede wszystkim te czwarte miejsce w Arcyzawiercie, o której już wspomniałaś, i piąte miejsce Cerrado, no to tutaj no wielkie, wielkie niespodzianki. Myślę, że te zespoły, znaczy ogólnie podsumowując całą politykę transferową nawet Aluronu, no to to im na pewno dużo dało, no i umiejętnie też wykorzystali to w tych swoich meczach i no z jednej strony mówimy o niespodziance, która tak wysoko zaszła, ale z drugiej strony no to było przemyślane i ten sezon myślę, że na pewno ten zespół zaliczy do udanych. No co do pierwszego, drugiego miejsca, jak powiedziałem tutaj, nie widzę żadnych niespodzianek.
Czy drugie miejsce zespołu Niko nie jest twoim zdaniem niespodzianką?
No osobiście, jak wiesz, tak, no, oczywiście kibicowałem im w finale, no ale ze sportowego względu no, należała im się porażka w tym dwumeczu z Aksą.
A co ze Skrą Bełchatów? Czy szóste miejsce jest dla was powodem do niepokoju? Czy może to jest tylko chwilowa zadyszka i w następnym sezonie wrócą i zaatakują ze zdwojoną wręcz siłą?
Pamiętajmy, że przez duży... bardzo długi okres w sumie czasu. Skra grała bez Mariusza Wlezłego i tak naprawdę bez Artura Szarpuka, czyli tak jakby wtedy dwa filary Skry. No, mam cichą nadzieję, że w przyszłym sezonie Skra troszkę się odbije od tego szóstego miejsca, może czwórka. Natomiast według mnie w tym sezonie nie zasłużyli na wyższe miejsce, bo byli po prostu od nich lepsi. Były po prostu od nich lepsi i...
No ja myślę,
taka jest prawda.
Że to jest właśnie niespodzianka, że Skra Bełchatów, jedna z królowej siatkówki, kończy na szóstym miejscu, ale z drugiej strony w tabeli na szczycie w czwórce mogły się pokazać takie zespoły jak właśnie Zawiercie i Jastrzębie, które jest, wydaje mi się, że jest powoli spychane na te, przez społeczność na te niższe miejsca, że pierwsze trzy miejsca to jest właśnie Zaksa, Bełchatów i Rzeszów. Takie były zawsze jakieś takie założenia, wydaje mi się. I ten sezon taki trochę niespodziankowy jest.
A troszkę właśnie szkoda, bo Jastrzębie buduje od paru lat bardzo fajne zespoły. Dosyć młode, młodych zawodników, też zagranicznych. I w sumie z niego wychodzą tacy porządni właśnie zawodnicy, jak Maciej Muzaj, bo też nie ukrywajmy, rozwinął się dopiero w właśnie Jastrzębiu, a nie wcześniej w Skrze. Kuba Popiwczak. No i też nie ukrywajmy, tam jest wielka gwiazda rozegrania w Polsce, bo dla mnie to jest gwiazda, w sumie niemiecka gwiazda, jak Lukas Kampa, więc... Jastrzębie na pewno też na to trzecie miejsce zasłużyło, a tak jak powiedziałeś, Skra na szóstym miejscu to jest idealne dopasowanie i na pewno to jest spora niespodzianka.
Patryk, wspomniałeś o Resowi. Czy Resowie jest właśnie twoim największym zaskoczeniem tego sezonu, jej miejsce na finiszu ligi?
Myślę, że tak. Mieli takie nazwiska i mówiło się na papierze, że są podobno niesamowici, a tu początek sezonu pokazał, że trochę gdzieś tam nie potrafili się zgrać na boisku, może nie potrafili powygrywać meczów, jakaś, może mieli jakąś złą atmosferę, może nie wiem, nie potrafili się dogadać i myślę, że to jest bardzo duże zaskoczenie, że nie są w górnej części tabeli.
Ale to też pokazuje, że nie trzeba, że nawet super skład, super zawodnikami nie gwarantuje sukcesu zespołowi i to jest właśnie taka smutna prawda, ale... brutalna.
Ale co do Rysowi, pamiętam jak ona tutaj przyjechała właśnie do was, do Gdańska, no i z wami wygrała, no to w tych wywiadach pomyczowych, tak jak tam sobie rozmawiałem z zawodnikami, no to widać było, że na początku była taka, Jezu, nerwówka, no ale w końcu wygraliśmy. No ale no ta druga część sezonu, no jednak jakby spojrzeć na tą tabelę od grudnia, no to Rysowia tam chyba na trzecim czy czwartym miejscu była, więc myślę, że to przełamanie, no, które niestety dla ciebie było w Gdańsku, no, było im potrzebne akurat w tamtym momencie. Ale jeszcze wtedy pamiętam, że mieli klubowe Mistrzostwa Świata, więc tam też mieli mecze, w których tam udało mi się powygrywać chyba z dwa.
Po prostu wiedzieliśmy, że chłopaki są w dole, to chcieliśmy im podać dłoń, wyciągnąć trochę do góry, dlatego daliśmy im troszeczkę wygrać, niech się poczują trochę lepiej.
No właśnie, i chłopakom z Będzina później na koniec sezonu również podaliście pomocną dłoń, co tylko świadczy o waszym wielkim sercu.
Dokładnie.
Podsumowując ten sezon, nie trudno jest, znaczy właściwie obowiązkiem jest powiedzieć o Stoczni Szczecin, czyli tak jakby największym wzmocnieniu zespołu Oniko Warszawa. Niektórzy tak to komentują, tak?
Patryk, jak to było, jest grać przy skaszonych światłach?
No, bardzo niemiła sytuacja, zwłaszcza, że musieliśmy tam jechać drugi raz. To nie jest wcale tak blisko. Także, no nie fajnie. Zaczęliśmy, choć dobrze, że to się stało w pierwszym secie, a nie na przykład w trzecim. To by już w ogóle trochę czasu byśmy zmarnowali. Siedzieliśmy tam, kurczę, nie wiem, z 2 godziny chyba
siedzieliśmy. Ładne miasto, prawda? Szczecin, takie przyjazne.
Gościnne. No,
gościnne.
Pełne świateł.
Gościnne chcieli nas ugościć drugi raz, także zjawiliśmy się.
No, niewiele zespołów miało taką przyjemność, a wy jeszcze na dodatek 2 razy, także dokładnie. Myślę, że to o czymś świadczy.
No. Ale sama stocznia, jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że była troszkę takim projektem bardziej dla marzyciela niż takiego realisty.
No oni ogłaszali, że wygrają za kilka sezonów Ligę Mistrzów, tak? Więc...
Najpierw trzeba się utrzymać w lidze, potem dopiero myśleć o Lidze Mistrzów.
No utrzymać, trzeba w ogóle mieć fundusze, żeby grać w tej lidze, a nie się utrzymać, tak? To inna sprawa.
Znaczy, nie no, doskonale przykład Stoczni pokazał, że nie można być takim marzycielem. No pod koniec oni już tam grali juniorami, rezerwami, tak? Ale no to już w tym momencie było widać, że, no, że ten projekt to jednak jest jeden totalny niewypał. No i, no i szkoda, że... Znaczy z jednej strony szkoda, że Stocznia sobie nie poradziła, ale z drugiej strony no... No trochę rozluźniło to ten terminarz w tabeli, który na początku tego roku był bardzo ścisły.
Ale też w sumie jest jakaś z tego nauczka dla związku i z tego, co słyszałam, mają być wyciągnięte konsekwencje wobec właśnie włodarzy Szczecina, ale także mają zmienić zasady właśnie w Plusnidze a propos płynności finansowej klubów. I według mnie to jest super informacja, bo w tym momencie kluby, które tą płynność finansową mają, są spokojne grania, tak?
Dokładnie, no niemiła sytuacja, która stała się ze Szczecinem. Domyślam się, co czują chłopaki, ponieważ też w zeszłym sezonie mieliśmy problem z rozpoczęciem sezonu i zagrania w nim. Byliśmy niepewni tego, jednak udało nam się. Myślę, że Szczecin może trochę przecenił swoje możliwości budżetowe i no niestety skończyło się, jak się skończyło. Drugi minus, no niestety straciliśmy nasze 3 punkty, też bardzo cenne w tabeli. Także.
Najbardziej szkoda było mi na pewno trenera Gogola, który miał pomysł na ten klub, miał pomysł w sumie na wszystko, co otaczało cały ten zespół, ale no jest młodym trenerem i myślę, że na pewno spokojnie się odnajdzie w Plus Lidze. Ja za niego trzymam kciuki, tak samo jak za wszystkich zawodników w Stoczni Szczecin, czyli Bartosz Kurek, czy właśnie Niko Pęczew.
Małe wtrącenie. Z trójki Piotr Gacek, Krzysztof Ignaczek i Paweł Zagumny. Jak myślicie, który ma największe zdolności i predyspozycje do zarządzania swoją instytucją, swoim zespołem?
Trudne pytanie, ci powiem szczerze. Szczególnie w tym sezonie, tak jakby trochę zobaczyć. Nie wiem, myślę, że Gacek ma przed sobą wizję klubu i prędzej zbuduje coś.
W Szczecinie też mieli wizję, więc...
Ale Gacek ma pieniądze, a Szczecin ich nie miał. To masz takie porównanie. Tak samo jak Ignaczak też ma pieniądze, tylko że Ignaczak ma ten problem, że czasami jest po prostu zbyt niekonsekwentny z tym, co robi. Bo jeżeli najpierw mówimy, że opieramy drużynę na młodych zawodnikach, po czym tych młodych zawodników zwalniamy, w sumie oni odchodzą, ale w kuluarach się mówi o raczej zwolnieniu, to dla mnie to jest troszkę niestabilna tak jakby wizja tego, co on mówi, a co robi. Ja mam nadzieję po prostu, że przyszły sezon będzie dosyć taki wyrównany, na pewno lepszy niż ten i będzie wiele wspaniałych akcji, wiele wspaniałych meczów, o których będę śniła co nocy.
Znaczy, no ja się tutaj nawet zgodzę z Paulą wyjątkowo.
Zapamiętajcie to.
Tak, no Gacek pokazał, że jednak no, lepiej czuje się w tym zarządzaniu od Ignaczaka. No już nawet ta sytuacja z tym odwoływaniem tych młodych zawodników no, pokazała, no, jakim to jest problemem dla Ignaczaka.
Patryk macha głową jeszcze. Nie jest przygotowany do takich podsumowań.
Do takiej podsumowy to dla mnie za ciężki temat.
Tak. Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji. Będziemy już niedługo dziękować naszemu gościowi specjalnemu. Ale jeszcze widzę, że Paula chce coś powiedzieć, to może damy jej głos.
Ja chciałam tylko serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom Trefla za ten sezon, bo mimo że było to dziewiąte miejsce, to jednak było naprawdę mnóstwo wspaniałych meczów, o których będę pamiętała i miło wspominała, na przykład mecze ze Skrą, które do tej pory będę pamiętać, szczególnie mecz z Zaksą, które w sumie obstawiłam dobrze, że będzie wynik 3-1.
No mecz, powiedziałaś mecze ze Skrą i chyba w tym sezonie była maksymalna ich ilość, jaka mogła być.
Było pięć meczów, bo był Super Puchar, dwa w lidze i dwa w Lidze Mistrzów, także Patryk bardzo chyba musiał być szczęśliwy, grając ciągle ze Skrą. Ale także mówię, jestem bardzo wdzięczna chłopakom za to, bo naprawdę to był super sezon, szczególnie w Lidze Mistrzów i dziękuję tobie, bo tutaj siedzisz za ten sezon i naprawdę miło było
poglądać. Dziękuję za zaproszenie.
A to nie ma za co.
Może być nawet częściej. No nie, no przede wszystkim też chciałbym podziękować Strefowi za te emocje w Lidze Mistrzów, no bo dawno nie było czegoś takiego, że drużyna, tym bardziej z Trójmiasta, podejmuje Zenit Kazań. Wszyscy stawiają ją na straconej pozycji. Ona zdobywa u siebie dwa sety, jakby już mówi, że jest zadowolona, a później nawet wygrywa w Kazaniu, będąc nawet o krok od wyeliminowania, więc myślę, że sam w tym momencie byłeś początkowo w takiej euforii, że możecie to wygrać, prawda?
To prawda, byłem, nie dowierzałem w to, że potrafimy nawet te dwa sety zdobyć z taką drużyną jak Kazań. A to, że wygraliśmy mecz, to długo nie mogło do mnie trafić.
A chłopaki w ogóle w szatni byli później bardziej roztrzęsieni tym przed tym złotym setem, że no, nie udało się, a można było, czy tym, że jesteśmy tutaj, robimy co powinniśmy.
Pierwsze odczucia to było właśnie, no szkoda, że się nie udało. Mogliśmy ich ograć, wygrać w tym złotym secie, wyeliminować. I więc na pierwszym planie był na początku smutek i zawiedzenie, ale po... Nie trzeba było wiele, żeby uświadomić sobie, że tak naprawdę wygraliśmy z Zenitem Kazań, wielkim, wielkim triumfatorem siatkarskim, także naprawdę byliśmy potem pod wrażeniem i niczego nie żałowaliśmy.
No ja też, no, my jako kibice wszyscy tutaj troszeczkę, no jednak mieliśmy, no niedosytu, troszeczkę pożałowania. No ja tobie życzę, no, żebyś kiedyś może stanął gdzieś tam w tym finale Ligi Mistrzów, albo przynajmniej drugi raz stał się z Zenitem i no, żeby udało ci się.
Dziękuję bardzo.
A ja chciałam powiedzieć, w sumie tak ci życzyć, zagraj dla mnie kiedyś w kadrze i powiedz, że pamiętasz nas, szczególnie Morsa, Michała Mieczkowskiego, Karola Żywickiego i Paulę Dąbrowską i tak sobie wspomnisz, że ja ci powiedziałam, że kiedyś będziesz grał w kadrze, pamiętaj. To moje święte słowa. A moje słowa są zazwyczaj w tym radiu realizowane.
Zrobię co mogę.
Zazwyczaj jest to prawda. Dobrze, myślę, że możemy się już powoli z Państwem żegnać. Myślę, że temat został dość przynajmniej wyczerpany. Dziękujemy Państwu za słuchanie nas i myślę, że za bardzo dobrze spędzony czas. Dziękuję Państwu i żegnamy się.
Ze smutkiem Paula Dąbrowska.
Karol Żywicki.
I nasz gość specjalny.
Patryk Niemiec.
Dialog sportowy.